Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A ze mną piękne słuchaczki i rzecznie słuchacze. Nie wiem dlaczego, panie profesorze, ale zawsze jak mówię, Andrzej Nowak, profesor Andrzej Nowak, to mimowolnie się uśmiecham. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mimowolnie się uśmiecham, wspominając te duże nasze rozmowy, peregrynacje. No i właśnie, muszę zapytać, bo nikt mi nie dowierza, że ta główka papieska przywieziona z Dublina stoi na poczesnym miejscu w domu, pięknym domu pana profesora Andrzeja Nowaka.
No rzeczywiście miałem kiedyś przyjemność być gościem Klubu Gazety Polskiej w Dublinie. I wtedy taką przepiękną figurkę Ćmielowa w postaci świętego Jana Pawła otrzymałem na pamiątkę tamtego spotkania i stoi na honorowym miejscu w domu, w którym mieszkamy z żoną i z teściami w Krakowie i no, przypomina tamte chwile, a przede wszystkim przypomina stale tę wielką postać największego polskiego patrioty.
No bo wtedy też była ta opowieść o tym, jak to mały Andrzejek Nowak opowiadał przed postacią, wielką postacią biskupa Wojtyły wiersz, ale to może przy innej okazji. Drogi panie profesorze, zanim o tym, co nazywa się anturażem Dnia Niepodległości, o tym paradygmacie polskiego współczesnego patrioty, cytat z pana najnowszej książki, którą promujemy na antenie Radia Wnet, w irlandzkiej rozgłośni NIR FM. Cytat: z myśli o dominacji fałszywego patriotyzmu podbojów i panowania, patriotyzmu imperialnego, rzecz można, który rząd podsyca wewnątrz i który konserwuje zarazem jego zewnętrzną politykę, wywodził Czartoryski źródła zaborczego instynktu Rosji. W cyklu artykułów Le Polonais służył ów pogląd za podstawę tezy o konieczności stałej ekspansji rosyjskiego imperium, ale także podsuwał dalej odpowiedź na pytanie, jak najskuteczniej ją zatrzymać. Koniec cytatu. Polska to nieszczęśliwe miejsce pomiędzy Niemcami a Rosjanami. Wydaje mi się, panie profesorze, patrząc na naszych polityków, mężów stanu, wielkim cudzysłowie, mogłbym jak panurk coś uczynić, ale tego nie uczynię, zwłaszcza, że i tak chyba niewiele osób z naszej klasy politycznej wie, któż to był ów panurk. Dlaczego tak mało refleksji jest w tym, co dzieje się teraz wokół nas, w tym wielkim zbiorowym czytaniu znaków czasu? Pan to doskonale ilustruje, panie profesorze, w opowieściach o historii Polski, w pana książkach. Natomiast politycy, wydaje mi się, są krótkowzroczni, jakby tylko chcieli zdać z klasy do klasy, czyli z wyborów do wyborów. I myślę, że dziś, 11 listopada, warto temu się przyjrzeć. Czemu tak się dzieje, skoro tyle niebezpieczeństw na nas czyha, a politycy uspokajają, tonują, zajmują się tylko sobą, zanim zajmować się tym, co istotne, jak mawiał Daszyński, Korfanty, Witos, wielki Ignacy Jan Paderewski i oczywiście Roman Dmowski?
No cóż, myślę, że odpowiedź jest prosta. Dzieje się, bo może się dziać. I dlatego również takie postawy są wspierane przez naszych sąsiadów, których pan wymienił, tych zwłaszcza pośród naszych sąsiadów, którym zależy na tym, żeby Polska była słaba, bezwolna. To postawy tych, którzy nazywają siebie politykami polskimi, polegające, tak jak pan to ujął, na życiu od komunikatu dnia do komunikatu dnia. Znaczy to już moja formuła, jeszcze skracająca ten horyzont, który pan łaskawie określił jako czas od wyborów do wyborów. To jest bardzo wygodne dla tych, którym zależy na tym, żeby Polska była słaba. Brak myśli strategicznej, brak myśli o tym, jak umocnić Polskę, żeby nie trzeba było znowu walczyć o jej niepodległość zbrojnie, to jest właśnie w pewnym sensie zadanie tych, którzy chcą Polskę osłabić, ażeby ludzi myślących strategicznie nie dopuścić do udziału w rządach w Polsce, ażeby wygrywał to, co określił wiceminister spraw zagranicznych obecnego rządu, pan Szejna, komentując no właśnie takie no mało poważne wypowiedzi nominata na stanowisko ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej do Waszyngtonu, pana Bogdana Klicha, człowieka notabene odpowiedzialnego politycznie za dwie największe katastrofy, tragedie w historii polskiego lotnictwa, czyli śmierć iluś najwyższych oficerów lotnictwa polskiego, tak zwana katastrofa kasy, a następnie katastrofę również reprezentującego Ministerstwo Obrony samolotu, który wiózł prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 95 innych osób do Smoleńska. Otóż pan Bogdan Klich, który jest takim faworytem Donalda Tuska, no wielokrotnie poniewierał, obsobaczał od ostatnich Donalda Trumpa, wiedząc przecież, że jest to czołowy polityk amerykański i że może teoretycznie, a jak się okazało, również praktycznie wrócić do Białego Domu, a Stany Zjednoczone są zasadniczo ważnym partnerem Polski, czy w każdym razie krajem, z którym należy się liczyć. I to, no, powiedziałbym, niepoważne zachowanie, które tak samo można wskazać w przypadku obecnego ministra spraw zagranicznych, pana Radosława Sikorskiego, który przecież potwierdził swoje słynne słowa, czy niesławne, o tym, iż sojusz z Ameryką to jest, cytuję, bullshit kompletny, że należy trzymać się z Rosją i z Niemcami tylko, a nie oglądać na Amerykę. Przypomnę te słowa, wypowiedział Radosław Sikorski w rozmowie z panem ministrem Rostowskim, kiedy sam był ministrem spraw zagranicznych w pierwszym rządzie Donalda Tuska. To była nagrana nielegalnie rozmowa, ale potem te słowa potwierdził w legalnym jak najbardziej wywiadzie dla węgierskiego opozycyjnego portalu w 2018 roku, ten sam Radosław Sikorski. A więc no ludzie, którzy mówią rzeczy absolutnie kompromitujące, zostali usprawiedliwieni, powiedziałbym, przez obecnego wiceministra spraw zagranicznych, pana Szejnę, sformułowaniem, a to taki folklor polityczny, nie należy się tym przejmować. To właśnie jest utrzymanie, powiedziałbym, poziomu polityki polskiej na tym, można powiedzieć, strukturalnym poniżeniu, które można określić łaskawym słowem folklor. To jest właśnie idealna sytuacja dla tych, którzy prowadzą politykę imperialną w Rosji, dla tych, którzy prowadzą znacznie oczywiście zgrabniej i no, w tej chwili akurat są w chwilowym kryzysie, ale też przecież nie zapomnieli o podporządkowaniu Polski, politykę imperialną z drugiej zachodniej strony. Więc, no, krótko mówiąc, bo i tak mówię za długo, więc przepraszam, już tylko jedno zdanie podsumowania. Taka właśnie postawa, o którą pan pyta, jest szalenie wygodna dla tych, którzy chcą, żeby Polski nie było.
Za chwilę zapytam o ten paradygmat, o te sanki serca i duszy, jak mawiam poetycko, a propos współczesnego Polaka. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo cały czas powtarzam słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet, że nasi pradziadowie, może nieoczytani, może niewykształceni, może nie posiadający niczego z trzech różnych ziem, stworzyli silne państwo, brakowało kilka lat, abyśmy byli super mocarstwem. Kto wie, co by się wydarzyło, gdyby ta prewencyjna wojna przeciwko Niemcom Adolfa Hitlera w 1934 roku doszłaby do skutku, bo takie plany, o takich rzeczach mówił wielki marszałek Józef Piłsudski, ale nie o tym. Mówię o tym, że potrzebujemy, panie profesorze, profesor Andrzej Nowak, ale ten głos, sposób mówienia, piękna polszczyzna są znane nie tylko na antenie Radia Wnet, czy te w odpryskach w irlandzkim radiu NIR FM. Natomiast ważna data, 8 dzień stycznia 1918 roku, prezydent Wilson, no i mówienie o tym 13 punkcie, no i z drugiej strony wielki opór tych, którzy mawiali od niepamiętnych czasów, że nie można dać Polsce wolnego kraju, ponieważ tak naprawdę będzie dochodziło do pogromów Żydów, będzie dochodziło do tego, że będą niszczeni, paleni. Patrząc na to, co dzieje się chociażby w publicystyce, a propos tych historii związanych i z Donaldem Trumpem, ale też z naszą Rzeczpospolitą Polską, rodzi się pytanie, skąd taki opór materii, tak jak 106 lat temu, aby Polska, broń Boże, nie odzyskała niepodległości, ale też również dzisiaj, bo wystarczy przeczytać mnóstwo wypowiedzi, mnóstwo cytatów, już o forach nie wspomnę, jeżeli chodzi o media izraelskie, że wciąż jesteśmy postrzegani jako ci ciemni, otumanieni, żądni rewanżyzmu, nie wiadomo za co i po co. I gdzieś to też pojawiało się przez te 8 lat, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica. Moje pytanie jest następujące. Dlaczego, panie profesorze, nie potrafimy znaleźć prawdziwych mężów stanu, nie potrafimy znaleźć znakomitych dyplomatów, ambasadorów, którzy w zarodku ucinaliby tego typu historie, no, które chociażby ucinał wielki Ignacy Jan Paderewski, chociaż przypomnę, środowiska żydowskie bojkotowały już po 11 listopada i wcześniej jego koncerty, mówiąc, że Polska nie powinna powstać. O co chodzi i dlaczego ta niemoc, by tych mądrych ludzi ideowych, państwowców posłać na te placówki na przykład?
Myślę, że kilka jest jakby poziomów pytania w pana sformułowaniu. Pierwsze to punkt wyjścia, czyli Wilson jako ojciec polskiej niepodległości. Bardzo często powtarza się taki schemat, w którym podkreśla się, że właściwie ta niepodległość spadła na Polaków w 1918 roku jako dar od obcych. Polska walka o niepodległość z tym nie miała nic wspólnego. Durne powstania, niepotrzebnie w ogóle ci Polacy się burzyli, bo na końcu i tak przyszedł dobry wujek Woodrow z Waszyngtonu, ewentualnie także wspierający go sympatyczny premier brytyjski David Lloyd George i oczywiście nasz niezawodny przyjaciel francuski premier Georges Clemenceau. Nie wiadomo, dlaczego dali Polsce niepodległość. Wszystko się we mnie burzy przeciwko temu ustawieniu historii, zupełnie niehistorycznemu, bo gdyby nie właśnie te absurdalne, oczywiście w cudzysłowie to wymawiam, powstania, konspiracje, walka, która kulminuje się ostatecznie zwycięskim powstaniem rozpoczętym w Oleandrach, mojej, można powiedzieć, rodzinnej ulicy Krakowa w sierpniu 1914 roku, równo w 50. rocznicę stracenia Romualda Traugutta, przywódcy tego poprzedniego wielkiego, jak się wydawało, nieudanego powstania, ale zostawiającego takie właśnie dziedzictwo, nie możemy się poddać, musimy walczyć dalej. Walczyli i w końcu wygrali tę niepodległość. Kolejne powstańcze pokolenia, legionowe pokolenia od Legionów Dąbrowskiego od roku 1797 do roku 1918, do peołowiaków, którzy zawieszali biało-czerwone sztandary w Warszawie, czy wyzwalali Kraków, Lublin i inne miasta Polski. Otóż to pierwsza rzecz, którą przy tej okazji chciałbym podkreślić. Druga sprawa to bardzo konkretne pytanie, które postawił pan redaktor, a mianowicie dlaczego nie możemy, jak pan to ujął, wybierać czy wskazywać takich ludzi, którzy godnie, dobrze reprezentowaliby Polskę, wobec oszczerczej polityki prowadzonej zarówno przez dziedziców imperiów zaborczych, tak bym to ujął, jak też dziedziców pewnej nienawistnej propagandy tworzonej przez część, niewielką, ale wpływową niestety część środowisk żydowskich, które wyszedłszy z Polski nienawidzą tego kraju, ponieważ uważają, że mają do niego pełne prawo i że Polacy, którzy tutaj mieszkają w egzekwowaniu tego prawa żydowskiego do Polski, tak wyobrażonego przez, powtarzam, niewielką, ale wpływową część tego środowiska, sobie wyobrażają. Otóż myślę, że odpowiedź na to pytanie jest już w pewnym sensie udzielona w pierwszej naszej wymianie zdań, dlatego że najgorsze jest to, że w bardzo dużym stopniu biorą udział w tym oczernianiu Polski, w szkalowaniu Polski ludzie w samej naszej ojczyźnie. Ludzie, którzy właśnie żyjąc owymi komunikatami dnia, żyjąc na poziomie folkloru politycznego, dają sobie wmówić, że najlepiej służą Polsce, jeżeli będą ją opluwali. Jeżeli wystąpią z dumą jako patrioci krytyczni, w cudzysłowie znowu używam tego sformułowania, to znaczy ludzie, którzy mówią, jak Polska jest garbata, zła, skupiona na zabijaniu sąsiadów, na krzywdzeniu tych najeźdźców, którzy przychodzą z zewnątrz, oczywiście nie po to, żeby najeżdżać, ale żeby cywilizować Polskę, tak jak to zawsze robili nasi sąsiedzi z zachodu, ale też pod jakimiś sztandarami wkraczali przecież najeźdźcy ze wschodu w 1939 roku, oczywiście, żeby nieść postęp i cywilizację. I właśnie to uznanie, że no cóż, w Polsce jest beznadziejnie, polskość to nienormalność i tylko z zewnątrz można tutaj wnieść jakiś kaganek cywilizacji i oświaty, jest pewnego rodzaju ideologią tego folkloru politycznego, o którym rozmawiamy i który sprawia, że tak trudno jest przebić się, przebijać się przez tę skorupę umacnianą, utwierdzaną i utwardzaną przez ludzi, którym, powtarzam, na zewnątrz Polski z powodów strategicznych, przemyślanych, zależy na tym, żeby Polska była słaba albo żeby jej nie było. Otóż przez tę skorupę trudno jest się przebić ludziom, którym na Polsce naprawdę zależy, którzy widzą wady popełniane przez naszych przodków i wady popełniane współcześnie przez nas, ale nie po to, żeby je eksponować i mówić, jak Polska jest beznadziejna, tylko po to, żeby lepiej pracować dla nich. I takich ludzi, teraz mówię o tych dobrych reprezentantach Rzeczpospolitej, o których pan pytał, oczywiście jest dużo i oni byli postawieni w różnych miejscach ważnych dla Polski w ciągu poprzednich 8 lat. Przypomnę ambasadora Magierowskiego właśnie w Tel Awiwie, popytał pan o placówkę w Jerozolimie, gdzie rzeczywiście wtedy akurat skrajnie antypolski rząd zrobił wszystko, skrajnie antypolski rząd w Izraelu wtedy zrobił wszystko, żeby utrudnić mu życie. No a naturalnie, kiedy pan ambasador Magierowski znalazł się na nowej placówce w Waszyngtonie, no został wymieniony przez obecną ekipę rządzącą na wspomnianego już Bogdana Klicha, który powinien siedzieć nie na placówce, ale w więzieniu po prostu.
Tak.
Za wspomniane już dwie katastrofy, za które odpowiada politycznie jako minister obrony narodowej w tamtym czasie. Oczywiście dałem przykład jednej osoby, pana ambasadora Magierowskiego, ale takich postaci można wskazać więcej i chcę dodać, że również takie postaci można znaleźć po stronie Platformy Obywatelskiej i jej ludzi. Tak jest, jak najbardziej. Są tam też dobrzy ambasadorowie, czy dobrzy, powiedziałbym, obywatele Polski. Nie widzę ich może dużo, ale to zapewne wynika z mojego ograniczonego punktu widzenia. Ale znam ich, nie chcę im zaszkodzić, wymieniając ich nazwiska. Chodzi mi o to, że po prostu dobrzy Polacy są w różnych ugrupowaniach politycznych. Mhm. Niestety bardzo często przegrywają, jeśli można tak powiedzieć, rywalizację o to, by reprezentować Polskę na odpowiedzialnych stanowiskach wskutek zabójczej dla Polski polityki wspieranej z zewnątrz.
I rzecz niezwykłą pan powiedział, panie profesorze. Profesor Andrzej Nowak, moim gościem, bo niepodległa nam wybuchła, trawestując wielkiego Kazimierza Wierzyńskiego. Szacunek, odnajdywanie w sobie tego, co wspólne, a tą wspólnotą powinna być ojczyzna. Nie wyraz Polska, ale to wszystko, co w tym znaczeniu semantycznym i znaczeniu ideowym ta Polska niesie. Tutaj jeszcze jeden cytat, drogi panie profesorze. Naród niepokonany, przełomowe momenty polskiej historii. Jeżeli państwo chcą przeczytać co nieco na temat tej książki, zapraszam na nasz portal Przełomowe momenty polskiej historii. I jeszcze jeden cytat, który sobie wczoraj nocną porą, panie profesorze, zakreśliłem z pana książki. Strona 116. Piłsudski kontynuował ostrzej jeszcze kontrastując swoją wizję Polski idealnej z Polską realną. I to, piękne słuchaczki, zacni słuchacze, cytat bardziej niż ważny. Zasadniczo złą cechą dotychczasowych stosunków w Polsce jest to, że dają one siłę wszystkim szujom, natomiast nie dają siły państwu i wyrzucają poza nawias tych wszystkich, którzy bezsennie spędzali noce z myślą o niepodległości lub dla niej pracowali. Po prostu ci ludzie znaleźli się w Polsce w mniejszości. W myśl demokratycznych zasad zostali pokonani i przegłosowani przez wszystkich tych, którzy w tej pracy o niepodległość nie brali żadnego udziału. Wypisz, wymaluj, a ponad 100 lat temu te słowa wypowiedziane, a jesteśmy w tym samym miejscu. Pytanie, gdzie jest naród? Czasami w złości, panie profesorze, i proszę mi wybaczyć, mawiam, że być może nam przydałyby się kolejne zabory po to, aby ten naród, te szafiry, rubiny, diamenty przetrwały i później w godnym szacunku i wspólnotowym czynie upomnieli się jako naród o państwo. Gdzie jesteśmy, że jesteśmy tacy bezwolni, wycofani i nie reagujemy na to zło, które panoszy się wokół nas.
No oczywiście nie daj Boże, żeby spotkały nas jakiekolwiek nowe zabory. Ale oczywiście zgadzam się z tezą, że pewnego rodzaju budzik jest nam potrzebny i takim budzikiem no niewątpliwie jest to, co robi obecny rząd z prawem, to, co obecny rząd robi z gospodarką polską. Myślę, że dla wielu naszych współobywateli, którzy głosowali na dzisiaj rządzącą koalicję, ten budzik będzie skuteczny i już nigdy więcej tego błędu nie popełnią. Wspomniał pan te słowa Piłsudskiego, które rzeczywiście brzmią tak twardo, ostro, stawiając znak zapytania przy demokracji. Myślę, że to, co stało się w Stanach Zjednoczonych kilka dni temu, wybory prezydenckie, które właśnie werdyktem demokratycznym przywróciły pewne podstawy zdrowego rozsądku w myśleniu o interesach własnego kraju. Mówię w tym przypadku oczywiście o decyzji obywateli amerykańskich o Ameryce. To pokazuje, że no nie należy chyba pochopnie przekreślać demokracji. Popełniamy jako społeczeństwo, jako jednostki także błędy również w wyborach demokratycznych, ale jak długo jest szansa na prawdziwą demokrację, to znaczy zostawmy może słowo prawdziwą, po prostu na demokrację, w której możemy wypowiedzieć swobodnie swój głos i liczyć na to, że głos ten broniący wspólnego interesu Rzeczpospolitej zdobędzie większość. Tak długo myślę, że możemy mieć nadzieję, że wybory, kolejne wybory przyniosą nam zwycięstwo i myślę, że z takim bardziej optymistycznym nastawieniem, również nastawieniem co do szans naprawy własnych błędnych decyzji podjętych w demokratycznych wyborach, powinniśmy podchodzić do roku 2025. Wygrajmy po prostu wybory, tak jak demokratycznie Amerykanie wygrali swoje wybory kilka dni temu.
Często mawiam, panie profesorze, że wreszcie trzeba nam człowieka z ludu, bo patrząc chociażby na decyzje personalne a propos wyborów do Parlamentu Europejskiego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no to powiem szczerze, zastanawiam się, o co w tym wszystkim może chodzić, bo tak naprawdę wydaje mi się, że jednak ci pogardzani wykształciuchy, no w tym gronie również i pan przecież, również i profesor Krasnodębski i wielu innych mógłbym wymieniać, to jest jednak ta materia ku temu, aby te piaski, małe tworki wielkiej klepsydrze Rzeczpospolitej jej idei popychać. Czegoś tutaj nie rozumiem, bo jeżeli będziemy dyskwalifikować myśl, ideę, to tak naprawdę nie zostanie z tego nic, zwykły hedonizm, prześlizgnięcie się po kartce życia, w pracy, w życiu prywatnym i tak naprawdę to wszystko się rozmyje, bo przecież dzisiaj możemy absolutnie wszystko, patrząc na postmodernistów. W co gra dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński, panie profesorze?
Myślę, że warto wstrzymać się z komentarzem kilka osób, których zdanie sobie cenię. Po moim liście otwartym do prezesa Kaczyńskiego.
Do tego piłem, panie profesorze, właśnie.
Tak, wzywającego do refleksji nad przywództwem, nad potrzebą jego zdynamizowania, odmłodzenia. Stwierdziło, że nie znam się na polityce i ja całkowicie zgadzam się z tą diagnozą. Ja się nie znam na polityce. Lepiej znają się może ci, którzy ją uprawiają, ale rolą ludzi, którzy stoją poza polityką, tak jak ja, bo może tu też nawiążę do wypowiedzi pana redaktora, w odróżnieniu od profesora Krasnodębskiego czy profesora Ryszarda Legutki, którzy zostali istotnie no, odsunięci decyzją prezesa Kaczyńskiego od szansy kontynuowania swej misji w Parlamencie Europejskim, bardzo ważnej i z wielkim pożytkiem dla Polski realizowanej misji. Ja nigdy politykiem ani członkiem Prawa i Sprawiedliwości nie byłem, więc przyjmuję z pokorą uwagę, że może moje niepokoje wyrażane także publicznie nie prowadzą do zawsze trafnych diagnoz. Ale wracając do pana pytania, ośmielę się powiedzieć, że pewnie prezes Kaczyński szuka ludzi, użył pan metafory piasku przesypującego się w klepsydrze. Ja bym nawiązał właśnie do metafory piasku, Józef Piłsudski mówił, że potrzeba mu ludzi, którzy będą potrafili bicze z piasku kręcić. No więc takich energicznych, młodszych może ludzi prezes Kaczyński szukał, którzy będą potrafili te bicze z piasku kręcić i głową mur przebijać, i uznał, że profesorskie głowy do tego się nie nadają. Mówię właśnie o ludziach pokroju, no niewątpliwie najmądrzejszego, najwybitniejszego intelektualnie z parlamentarzystów Unii Europejskiej. To akurat nie jest duża sztuka, ale także, bo tam bardzo wielu mądrych ludzi chyba nie ma, ale na pewno no jednego z największych erudytów polskiej nauki, polskiej filozofii, mówię o profesorze Legutko, że tacy ludzie mu się nie przydadzą. No myślę, że rzeczywiście polityka rządzi się swoimi prawami. Sprawdzianem decyzji prezesa Kaczyńskiego będą oczywiście wybory prezydenckie roku 2025 i zachowuję wielką nadzieję, że będzie to sprawdzian zdany z pożytkiem dla Polski, że kandydat, którego Prawo i Sprawiedliwość poprze, który będzie jednocześnie kandydatem sprawnym, zbierającym poparcie nie tylko wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo to absolutnie nie wystarczy,
no właśnie,
ale także poparcie no po prostu 50% plus jeden co najmniej obywateli biorących udział w głosowaniu, że ten kandydat właśnie takie poparcie zdobędzie i wygra wybory. I myślę, że są na to szanse. Tak na to patrzmy. Proponuję, nie wracajmy w tym momencie już do rozliczeń za błędy w oczywisty sposób popełnione. I tutaj lekceważenie spraw kultury i nauki. Ten diagnoza akurat powtórzę. No, w tym zakresie oddanie steru panu wicepremierowi Gowinowi przez Jarosława Kaczyńskiego najlepiej świadczy o stosunku prezesa Jarosława Kaczyńskiego do spraw nauki.
Tak. No, też. Nie inaczej było z profesorem Glińskim a propos oddania kultury w jego władztwo przez 8 lat, ale na to też spuśćmy łaskawie zasłonę milczenia. Panie profesorze, to czas.
Tak, teraz patrzmy naprzód na przyszłość i liczmy na to, że dobrze wybrany kandydat, tak. No żałuję, że tylko decydują o tym szare komórki jednego człowieka, że nie ma tutaj żadnego elementu, powiedziałbym, dyskusji nieco szerszej, publicznej, demokratycznej. No ale taki jest model partii Prawo i Sprawiedliwość. Mam nadzieję, że decyzja tych szarych komórek będzie trafna i potwierdzi się w wyborach 2025 roku. Bardzo, bardzo życzę tego sobie i Rzeczpospolitej.
A więc konsekwentnie, konserwatywnie trzymajmy kciuki za szare komórki prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to po pierwsze, a po drugie powiem, że kiedyś zawstydziłem pana właśnie na tym spotkaniu dublińskim, kiedy zakrzyknąłem profesor Andrzej Nowak na prezydenta i powiem szczerze, wolałbym widzieć profesora Nowaka, świętego człowieka w Pałacu Prezydenckim, niż prezydenta Andrzeja Dudę, ale to już takie moje obywatelskie postscriptum do naszej rozmowy. Panie profesorze, przyjemność, radość słuchać i wymieniać poglądy z panem. Dlaczego jeszcze warto wspierać Radio Wnet na koniec, panie profesorze? Bo cały czas nawołujemy patronite.pl/radiownet, bo przecież patronki i dobrodzieje nas utrzymują. Więc dlaczego warto, panie Andrzeju, postawić na Radio Wnet?
Warto postawić na Radio Wnet, ponieważ jest to jeden z najmądrzejszych, najspokojniejszych i jednocześnie najbardziej wyważonych głosów dotyczących dobra wspólnego Rzeczpospolitej. I myślę, że to jest bezcenna wartość, po prostu bezcenna.
Dziękuję pięknie z ukłonami dla małżonki. No i cóż, niech się święci Rzeczpospolita, bo Polska nam dzisiaj wybuchła. Dziękuję, panie profesorze.
Bardzo serdecznie dziękuję. Świętujmy 11 listopada.